Wydawnictwo Znak Horyzont przedstawia Krzysztof Potaczała. O czym drzewa w Bieszczadach nie szumią. Ocalona z Sobiboru. Czyta Grzegorz Woś. Jeszcze 100 metrów, może mniej. Byle dotrzeć do pierwszych drzew, a potem w ciemnościach trochę na wyczucie podążyć dalej. Jesienny sosnowy las jest pożółkły i chłodny. Ziemia pachnie wilgocią i zbutwiałym igliwiem. Gdyby nie ten wyrosły niegdyś azyl, leżałaby teraz w błocie i krwi jak setki innych, którzy z braku sił albo szczęścia nie zdołali dobiec do zarośli. Ją jedynie draśnie zabłąkany pocisk. Prawie nie poczuje bólu, raczej pieczenie. Dopiero później zobaczy ciepłą czerwoną stróżkę spływającą z łydki. Zanim obwiąże ją zdjętą z głowy chustką, dotknie rany i odruchowo przyłoży ubarwiony palec do języka, jakby chciała sprawdzić, czy jej krew jest ciągle słodka. Na mgnienie staną jej przed oczami dzieciństwo i tamte beztroskie chwile, gdy bawiła się nad znajomą rzeką. Zbierała na jej brzegach wygładzone przez wodę kamienie, łamała gałęzie krzaków na ognisko i nie jeden raz raniła sobie przy tym ręce. Wtedy, tak samo jak teraz, dotykała skaleczonego miejsca i smakowała lepką ciecz. Dokąd zaprowadzą ją ścieżki w tym zimnym lesie? Czy ujrzy na jego drugim końcu światło, wymarzoną w bezsenne noce obietnicę wolności? Czy też będzie to granica, poza którą nie ma już nic trwałego ani pewnego? Biegnie, trochę idzie, błądzi, znowu odnajduje właściwy kierunek. Gdy zapada zmrok, kładzie się zmęczona na mokrym poszyciu, tak jak ci, którzy od paru godzin dzielą z nią ten sam los. Ciężkie, świszczące oddechy mieszają się z urywanym szeptem. Słychać plątaninę języków, słowiańskich, niderlandzkiego i jidysz. Ktoś jęczy, płacze, wymiotuje. Młody mężczyzna, który do tej pory siedział w milczeniu pod drzewem, nagle przyciąga do siebie towarzyszącą mu kobietę. Namiętnie całuje ją w usta, a potem równie zdecydowanie odpycha i nakazuje jej ruszać przed siebie. Nad koronami drzew otwiera się poranne niebo. Słońce z trudem przekuwa promieniami biało-szare chmury i w końcu, uwolnione z ich uścisku, zajmuje należne mu miejsce. Pościg już ruszył. Za prawie 300 z 600 więźniów, którzy popołudniem 14 października 1943 roku zabili esesmanów i sforsowali, siłą mięśni i woli, szczelne obozowe ogrodzenie. Rozdział pierwszy. Gdzie łączą się rzeki? Dziewczynka jest drobna jak lalka, waży niewiele ponad 2,5 kg, ale płacze tak samo głośno jak inne niemowlęta. Na głowie ma jasny meszek, chwilami spogląda ciekawie niebieskimi oczami. Błyszczą się jak dwie małe perełki, a matka dziwi się, że nie są ciemne. Wtedy, zimą 1916 roku, w Samborze rodzi się więcej dzieci, ale tylko niektóre w szpitalu. Większość przychodzi na świat z pomocą akuszerki. Najczęściej w zabiedzonych drewnianych domach, bądź w podniszczonych kamieniczkach, jakich wiele wokół rynku i w innych częściach miasta. W zachowanych spisach urodzonych tu w międzywojniu żydowskich dzieci roku 1916 jednak brakuje. Jest tylko ustny przekaz o nowym życiu, ale nie ma on potwierdzenia w archiwach. Między pierwszą a drugą wojną dziewczynka o niebieskich oczach pójdzie do szkoły, przekroczy próg synagogi i zrozumie swoją tożsamość. W młodość wkroczy u boku matki, ojca i dwóch braci. Z jakichś powodów pewnego dnia wszyscy opuszczą Sambor i pojadą pociągiem na południowy wschód. Dlaczego zdecydują się porzucić nieźle prosperujące miasto, odległe o niespełna 70 kilometrów od Lwowa i zamienić je w zapyziałą prowincję? Czy komukolwiek powiedzą o przyczynach? Czy z kimkolwiek podzielą się wątpliwościami i obawami? Po latach potomek rodziny spróbuje przeprowadzić prywatne dochodzenie. Zacznie szukać śladów i ludzi, lecz zderzy się ze ścianą niepamięci. Doświadczy dojmującej pustki, a w jego głowie pojawi się jeszcze więcej znaków zapytania. Ale dociekliwość sprawi, że zbierze okruchy przeszłości. Dowie się, że jego dziadek skupował zboże od chłopów, a potem z zyskiem sprzedawał je bogatszym odbiorcom w całej Polsce. Musiał być zmyślnym handlowcem, skoro zdarzało się, że zamawiał na stacji kolejowej wagon lub dwa. Wypełniał je ziarnem i wysyłał za granicę. Dzięki temu zapewniał rodzinie stabilność finansową. Wnuk zyska też wiedzę o tym, że chociaż między wyznawcami różnych religii dochodziło do ognistych sporów, a nawet fizycznych starć, to kiedy w Samborze umarł ceniony żydowski lekarz, który nigdy nikomu nie odmawiał pomocy, na jego pogrzeb przyszły tłumy. Żydzi i chrześcijanie stali obok siebie i wspólnie opłakiwali swego dobroczyńcę. Mniej więcej 7 dekad później potomek Itzhaka Leinera, nazwisko to w dokumentach pojawia się też jako Leiner, usiądzie w upalne jerozolimskie popołudnie za stołem w szkole Ulpan, hebrajskiej placówce dla nowych emigrantów, do której zapisał się na kurs językowy. W przerwie na kawę wda się w luźną rozmowę z francuskojęzyczną kobietą. Wymienią poglądy na temat ich nowego życia w Izraelu po emigracji z Europy, ponarzekają na duszną pogodę, a potem wyjdzie na jaw, że obydwoje mają korzenie w Samborze. Ona opowie o swoich bliskich, wspomni dziadka znanego żydowskiego lekarza. Mężczyzna na chwilę znieruchomieje i stwierdzi, że ich spotkanie to znak, że musieli się zobaczyć i poznać, choć nigdy wcześniej tego nie planowali ani o tym nie śnili. Od tamtej pory są ze sobą zaprzyjaźnieni. Traktują się niemal tak, jakby łączyły ich więzy krwi. Wnuk w czasie swoich dociekań i podróży odkryje, że dziadek Itzhak był człowiekiem bojącym się Boga. Jak niesie rodzinny przekaz, przy każdej operacji handlowej pieczołowicie odważał towar, by ani o dekagram nie oszukać kupca i samemu nie stracić. Z kolei babcia Gittel, która zwykle nie opuszczała gospodarstwa, by niczego w nim nie zaniedbać, w każdą wigilię szabatu napełniała wiklinowy koszyk rozmaitym jadłem, przykrywała białą serwetą i nakazywała Salci, swojej córce, by zaniosła go mieszkającym w pobliżu ubogim. Na odchodnym przekazywała: idź przez ogrody, żeby cię nikt nie widział. Jak cię zobaczą na ulicy inni ludzie w potrzebie, będzie to dla nich kłopotliwe, a dla nas niezręczne. Leinerów stać na miłosierne gesty wobec bliźnich. Utrzymują ponadto Manię, nastoletnią krewną. Jej matka po rozwodzie postanowiła wyjechać do rządzonej przez Brytyjczyków Palestyny i zostawiła dziewczynkę na wychowanie u bliskich w Samborze. Dlaczego kobieta zdecydowała się na takie rozwiązanie? Zapewne przez wielu sąsiadów uznany za nieprzyzwoite i samolubne? Niestrudzony poszukiwacz zapomnianych historii rodzinnych dowie się tylko tyle, że najpewniej ze względu na niebezpieczne życie w Eretz Izrael, ziemi Izraela, jak syjoniści określali w języku hebrajskim obszar brytyjskiego mandatu Palestyny. Czy Mania kiedyś także opuściła Sambor i przeniosła się na południowy wschód, czy jednak postanowiła zostać w grodzie nad Dniestrem? A może obrała zupełnie inny kierunek? Tego już nie sposób ustalić. Sambor jest młodszym bratem starego Sambora, ale los sprawi, że rozwinie się lepiej od niego. Stary zatrzyma się na etapie zapyziałej mieściny i choć będzie miał duże aspiracje, prawie się nie zmieni. Z kolei w mieście nad Dniestrem zapanują na tyle dogodne warunki społeczno-gospodarcze, że z każdym rokiem gród będzie zyskiwał na znaczeniu. W międzywojniu nieźle prezentują się już rozległy brukowany rynek, przyklejone do niego kamienice i górujący nad całością ratusz. Można zajść do przytulnej kawiarni na czarną kawę i pączka oraz do wiodącej restauracji, gdzie kelner w śnieżno-białym uniformie poda klientowi średnio krwisty stek, mogący konkurować z tymi serwowanymi w pierwszorzędnych lokalach Lwowa i Krakowa. W grodzie są 2 szpitale. Polskie gimnazjum, sąd okręgowy, klasztor ojców dominikanów, kościoły, bożnice i cerkiew. Działają fabryki zapałek, oleju i mydła oraz wytwórnie alkoholi. Sklepy trzeba liczyć w setkach, zakłady rzemieślnicze i gospody w dziesiątkach. Funkcjonują też 4 hotele. Sambor ma wszelkie predyspozycje, by rozkwitać. Ale gołym okiem widoczne są również nędza i brud. Martin Polak w książce Po Galicji pisze: z mieszczańskiego rynku można było zejść po schodach do dzielnicy Targowica, pełnej ciasnych zaułków z parterowymi domami, stodołami i podwórzami, gdzie mieszkała samborska biedota. Drobni rzemieślnicy, robotnicy dniówkowi, domokrążcy i kramarze, przeważnie Żydzi. Czy tam właśnie mogli mieszkać Leinerowie? To prawdopodobne, choć gdy weźmiemy pod uwagę, że byli dość bogobojni, to coś się nie zgadza. Polak uważa, że w Targowicy mieszkało wielu Żydów, mocno spolonizowanych, którzy dawno odeszli od wiary ojców i mieli ciągoty komunistyczne. Jednocześnie w sąsiadujących ze sobą domach żyli tacy, którzy mówili nie widzisz, lecz po hebrajsku i każdego dnia marzyli o wyjeździe do Palestyny. Nasza rodzina nie pasuje do żadnej z tych grup, dlatego niewykluczone, że mogła mieszkać w dzielnicy Blich, położonej na przedmieściu, w pobliżu koryta Dniestru. Tam żyli religijni Żydzi, którzy przestrzegali tradycyjnych zasad. W takim środowisku, między równie gorliwymi wyznawcami judaizmu, zapewne czuliby się bezpiecznie. Sugestywny opis targowicy, Blichu i przyległych terenów daje w zapiskach z Martwego Miasta urodzony w Samborze Artur Sandauer, filolog klasyczny i znany krytyk literacki. Na lewym brzegu, czyli na targowicy, domy były jeszcze nie tak odrapane, a język polski wybrzmiewał na równi z żydowskim. W dni jarmarczne, kiedy plac mrowił się od chłopskich furmanek, dochodził tu trzeci, ukraiński. Parę razy do roku, w dniu odpustów, coś jakby lawina spadało z sąsiednich gór. Gazdowie w przerzuconych na spodnie soroczkach targowali chomąta. Gaździny grzebały się w perkalach lub załatwiały się, rozkraczone między wozami. Parobkowie ze spinkami w kołnierzykach obrzucali chciwym spojrzeniem rowery. Dla tych bojków miasteczko nasze było czym Rzym dla barbarzyńców, przybytkiem wszelkich wspaniałości. Przez mostek na Młynówce wchodziło się z targowicy w samo serce Czarnego Lądu, w prawobrzeżne getto. Na Blichu, gdzie wokół synagogi, cmentarza i trupiarni przykucnęło kilkadziesiąt ruder z oknami na wpół zasłoniętymi przez zgniłe gąty, mówiło się wyłącznie, czy raczej szwargotało, po żydowsku. W piątkowe wieczory za oświetlonych szyb dolatywały także pieśni hebrajskie. W skwarne popołudnia woń rynsztoków biła pod niebiosa. Dopiero w miarę posuwania się w głąb Blichu z odorem tym mieszał się zielony zapach wody, a w odgłosy zabaw dziecięcych wkradał się inny odgłos, odległy. To rzeka Dniestr, którą dostrzegało się, stając na skraju zabudowań. Torowała sobie pracowicie drogę przez szuwary. Sandauer, absolwent Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w latach 1939-1941, był w Samborze nauczycielem. Dwa lata później wraz z matką i siostrą uciekł z tamtejszego getta. Z takiego miasta pewnego dnia wyjeżdżają Lejnerowie. Drogę pokonują zapewne pociągiem. Wiozą cały możliwy do zabrania dobytek. Jeśli podążają do konkretnego miejsca, muszą mieć już upatrzony dom. Ojciec rodziny, w pojedynkę lub z kimś zaprzyjaźnionym, jakiś czas wcześniej wysiadł na tutejszej stacji i rozglądał się za dogodnym miejscem do życia. W niektórych aspektach miejscowość, choć znacznie mniejsza, przypomina Sambor. Też płynie przez nią rzeka, wiodą tory kolejowe, ładne kamieniczki mieszają się z ohydnymi. Ale tam była nizina. Tutaj zaś są góry. Wprawdzie niezbyt wysokie, lecz kogoś nienawykłego do ograniczonego widoku, gdzie niebo jakby mniejsze, okolica ciasna, mogą przyprawiać o zawrót głowy. W latach dwudziestych XX wieku w tym miasteczku nad Strwiążem mieszka około 4000 ludzi. Otoczone jest ono czterema łysymi wzniesieniami, na których miejscowi gospodarze wypasają bydło i uprawiają ziemię. Las mieszany, w większości bukowo-jodłowy, rośnie jedynie w szczytowych partiach kamiennej Laworty, której wierzchołek sięga 769 metrów nad poziomem morza. Zimą na stoku szkolą się adepci narciarstwa. Przyjeżdżają tu na kursy z Krakowa i z Lwowa, kwaterują zwykle w hotelu Wanda, choć niewielkie grupy chętnie przyjmuje też właścicielka położonego u podnóża góry dworu. U Otylli Nanowskiej bywają lekarze, prawnicy i przedsiębiorcy, których kobieta raczy czarną kawą i domowym ciastem. Od śmierci męża samodzielnie zarządza dobrami i nie znosi marnotrawstwa. Jednak wśród dużej części miejscowego ludu ma opinię surowej i mało przystępnej. Jeśli ktoś bez pozwolenia wchodzi na jej włości, nawet przez nieuwagę, natychmiast atakują go psy. Z dworskiej werandy i okien roztacza się panorama na Dolinę Strwiąża i rozrzuconą wzdłuż niej zabudowę. Dobrze widoczne są ceglane budynki rafinerii nafty, która działa tu od drugiej połowy XIX wieku. Jej żydowscy właściciele szybko się wzbogacają, ale też dają zatrudnienie kilkuset osobom. Rafineria staje się rychło największym zakładem produkcyjnym w okolicy. Jest nie tylko miejscem pracy, lecz także centrum gospodarczym, w którym skupia się życie miasteczka. W pobliżu powstają parterowe i piętrowe budynki dla załogi, a wieść o rosnącej w siłę fabryce przyciąga ludzi nawet z dalekich stron. Czy z tego powodu, dla poprawy bytu, rodzina przeniosła się z Sambora do Ustrzyk Dolnych? Gdyby chodziło tylko o to, wystarczyło pojechać do bliżej położonego Borysławia, większego i bardziej znanego zagłębia naftowego. A jednak Itzhak Gitel oraz ich dzieci zamieszkali nieopodal ustrzyckiej rafinerii, niemal tam, gdzie łączą się dwie rzeki – Jasieńka i Strwiąż. Raczej nie mieli pojęcia, że nazwa miasta, założonego pod koniec XV wieku przez pasterzy wołoskich, oznaczała w ich języku miejsce zbiegu rzek. Lejnerowie przybywają do górskiej mieściny najpewniej w połowie lat 20., najdalej w roku 1924. Można tak wnioskować po wspomnieniu ich córki, która kiedyś powie, że najmłodsze lata spędziła w Samborze, a później mieszkała już w Ustrzykach. Nie wiadomo, jak wyglądał z zewnątrz jej rodzinny dom, ile miał pomieszczeń, w którym dokładnie stał miejscu, czy obok były jakiś warsztat lub magazyn oraz ilu Żydów mieszkało w bezpośrednim sąsiedztwie. Wiadomo, że w opisywanej okolicy stała zabudowa murowano-drewniana, że mieszkali tam i Polacy, i Ukraińcy, i Żydzi. A nieopodal jakieś pół kilometra dalej, na północny zachód, przycupnęło na zboczu osiedle romskie. Kilka baraków i komórek, w których osiadły rodziny z odłamu Bergitka Roma, starały się żyć jak inni obywatele. Jednak zupełnie im to nie wychodziło. Ciągle popadali w konflikty z prawem, a najbliżsi sąsiedzi, w tym Niemcy z pobliskiej kolonii, ograniczali kontakty z nimi tylko do koniecznych. Osada Romów, wówczas w okolicy mówiono jeszcze Cyganów, znajdowała się tuż poza granicą miasteczka, niedaleko w przedsionku wsi. Współcześnie stoją tam zabudowania oczyszczalni ścieków, a okoliczni gospodarze, głównie przesiedleńcy z Zabuga i osadnicy z różnych części Polski, niewiele wiedzą o przeszłości tego miejsca. Z nielicznych przekazów autochtonów wiadomo jedynie, że osiedlem zarządzał rosły mężczyzna z wielkimi, złotymi kolczykami w uszach i czarną, kędzierzawą czupryną. Czasami, kiedy do Ustrzyk zjeżdżali taborem wędrowni Romowie, chodził do nich porozmawiać. Być może tłumaczył się wtedy z podjętej kiedyś decyzji o osiadłym trybie życia, niepopieranej przez żyjących w drodze pobratymców, uważających, że jest to sprzeniewierzenie się tradycji. Nieznany autor uwiecznił w połowie lat 20. taki tabor. Na popękanej fotografii, znalezionej przypadkowo w starym od lat nieprzeglądanym albumie, widać kobiety w kwiecistych bluzkach i długich, szerokich spódnicach. Są też mężczyźni. Akurat rozkładają duży namiot i noszą drewno na ognisko. Romowie stanęli obozem tuż przy kościele Najświętszej Marii Panny, nieopodal dworca kolejowego. Chyba zrobili przed chwilą pranie, bo na płocie okalającym świątynię widać rozwieszone ubrania. Między Romami stoją tutejsi Polacy i Ukraińcy. Być może przyszli też Żydzi, ale na pewno nie Hasydzi. Tych można byłoby bez trudu rozpoznać po odzieniu. Wszyscy z uśmiechem lub na poważnie pozują do grupowego zdjęcia, jak w rodzinie bądź paczce przyjaciół. Nie da się wykluczyć, że ci sami wędrowcy odwiedzali już miasteczko wcześniej, mieli tu znajomych i klientów, którym naprawiali przepalone garnki i patelnie. Teraz, pewnego lata w 20. którymś roku, zjechali konnym taborem znowu i zostali na parę dni. A potem ruszyli dalej, w nieznanym kierunku. Żaden lejner nie zatrudni się w pulsującej dniem i nocą rafinerii. Ojciec rodziny zajmie się, tak samo jak w Samborze, handlem zbożem, a jego żona prowadzeniem domu i wychowaniem trójki dzieci. Każdego dnia będą widzieć, jak robotnicy zmierzają na poranną lub wieczorną zmianę do fabryki. Będą obserwować kursujące furmanki i auta wyładowane bańkami z ropą. Będą oddychać przesiąkniętym jej zapachem powietrzem. Polsko-francuskie przedsiębiorstwo przetwórstwa nafty Fanto z siedzibą we Lwowie, mające swe oddziały także w Austrii i Szwajcarii, rozwinie produkcję na tyle, że ustrzycka rafineria stanie się przykładem dla innych w Galicji i będzie z powodzeniem działać także w czasie II wojny światowej. Najpierw pod okupacją sowiecką, później niemiecką. Według spisu powszechnego przeprowadzonego 30 września 1921 roku w Ustrzykach Dolnych mieszkały wówczas 3234 osoby, z czego 1768 zadeklarowało narodowość żydowską. Ten większościowy stan z niewielkimi wahaniami utrzymał się aż do II wojny światowej. Także wcześniej, w XVIII i XIX wieku, Żydzi stanowili tu dominujący żywioł. To oni nadawali ton codzienności. A Mojżesz Frankl, którego potomkowie po wojnie zamieszkają w Wielkiej Brytanii i Izraelu, gdzie zrobią karierę polityczną i literacką, aż 18 lat sprawował urząd burmistrza Ustrzyk. On i jego synowie zarządzali własną rafinerią nafty, mniejszą od Fanto, ale także dochodową. Kwitnący zakład spłonie doszczętnie w maju 1915 roku, gdy wycofujący się Rosjanie podłożą pod budynki ogień. Po latach wnuczka Mojżesza, baronesa Ruth Deitch, wybitna prawniczka i bioetyczka z Uniwersytetu Oksfordzkiego, będzie miała żal do Polski. W 2019 roku w Izbie Lordów powie, że Polska przysiadła na majątku 3 milionów ofiar Shoah i że była najbardziej rażącym przestępcą w historii zwrotu nazistowskiego łupu. Tymi stwierdzeniami przysporzy sobie wśród Polaków wielu wrogów. Podczas naszej rozmowy w styczniu 2023 roku zapewni, że nie będzie więcej udzielać polskim dziennikarzom wywiadów, bo za każdym razem, kiedy się tak dzieje, w części mediów znad Wisły ukazują się antysemickie wypowiedzi na jej temat. Urodzona na Wyspach w 1943 roku, kobieta przechowuje rodzinne pamiątki, które jej ojciec, Józef Frankl, wywiózł z Polski tuż przed wybuchem wojny, gdy wyemigrowali najpierw do Szwajcarii, a potem do Anglii. Pośród nielicznych zachowanych fotografii i dokumentów jest też pamiątka szczególnie cenna, nazywana dobrem rodowym i odzyskana dopiero po 66 latach od ukrycia. W sprawę zaangażuje się nawet profesor Norman Davis, który w 2008 roku będzie towarzyszył Ruth Deitch w podróży do kraju przodków. Z lotniska pojadą wprost do pewnego krakowskiego mieszkania. Tam spotkają się z człowiekiem, który najpierw ukrył przed Niemcami cenne przedmioty, a potem przez długie lata strzegł ich w nadziei, że kiedyś zwróci je prawowitym właścicielom. Co wydarzyło się w Ustrzykach Dolnych pewnego jesiennego dnia 1942 roku, niech na razie pozostanie tajemnicą. 20 lat wcześniej nikt nie myślał nawet o kolejnej wojnie. Nie tak dawno skończyła się ta światowa, a również po niej jeszcze przez pewien czas nie było spokoju, gdy Polacy i Ukraińcy bili się o dominację we Lwowie i w tej części Galicji. Dopiero w grudniu 1918 roku udało się odeprzeć ponawiane na Ustrzyki i pobliskie wioski ataki ukraińskiej armii halickiej. Nie zażegnano jednak konfliktów między obydwoma nacjami. Skazani na życie obok siebie sąsiedzi wciąż toczyli spory o to, kto powinien być gospodarzem na tym skrawku ziemi, a sądy wielokrotnie skazywały na więzienie tych, którzy przekraczali granice prawa. Te geograficzne, w obrębie II Rzeczypospolitej, dawały większe przywileje Polakom. Nie miało znaczenia, że w wielu miejscowościach byli oni w mniejszości. Kiedy współcześnie przybysz spojrzy na to pograniczne miasto, trudno mu będzie sobie wyobrazić tamten czas. Nie tylko dlatego, że dzisiaj nie ma tutaj Żydów ani Niemców, a Ukraińcy stanowią śladowy procent społeczności, ale również dlatego, że z ówczesnej zabudowy zachowało się tak niewiele i okoliczne wzgórza wyglądają zupełnie inaczej. Tylko Strwiąż toczy wody nadal tym samym, gdzieniegdzie uregulowanym korytem, miejscami malowniczo meandruje, by ledwie po kilkunastu kilometrach opuścić Polskę. Już w Ukrainie łączy się z większym od niego Dniestrem, a pomieszane rzeki zasilają wody Morza Czarnego. Nad brzegami Strwiąża dzieci miejskie i wiejskie spędzały większość lata. Jeśli woda nie była zbyt głęboka, brodziły po kamienisto-mulistym dnie w poszukiwaniu raków. Skorupiaki wtedy, jeszcze dość liczne, nie były przysmakiem ich samych czy też ich rodzin. Chodziło raczej o zabawę, komu uda się wyciągnąć więcej sztuk. Co innego ryby. Te łowiono głównie dla konsumpcji. Nie zawsze legalnie, a nadmiar pokątnie sprzedawano. Na miejskim targowisku, rozłożonym szeroko przy rynku, w każdą środę handlowano oficjalnie. Świeże pstrągi i lipienie, złowione także w nieodległym sanie i jego dopływach, znikały z kramów równie szybko jak wiejski nabiał. Dla Żydów była to zwykle okazja, by w nadchodzący piątek, w święto szabatu, podać na stół tradycyjną gefitle fish, rybę nadziewaną, bądź przyrządzoną inaczej, ale niezbędną, by kolacja była udana. Takie same rybne potrawy Żydzi jedli w inne ważne dla nich święta – Rosh Hashana i Pesach. U Lejnerów do stołu zasiadało zwykle 5 osób. To grono zwiększało się niekiedy do 7, gdy w odwiedziny przyjeżdżali rodzice Itzhaka. Prowadzili oni w Samborze sklep spożywczy, ale to wszystko, co o nich wiadomo. O rodzicach Gittel z domu Hanel nie wiadomo nic. Dziewczyna ma na imię Szulamit. Jest hebrajskie. Nosiła je ukochana żona króla Salomona, zaczerpnięte z biblijnej pieśni nad pieśniami. Tak zwracają się do niej rodzice, bracia i żydowscy sąsiedzi, ale dla polskich i ukraińskich znajomych to Salomea. Jest jeszcze bardzo młoda, więc starsi mówią do niej Salka albo Salcia. Drobna, uśmiechnięta i dość urodziwa, uczy się w szkole Beis Yaakov, dom Jakuba, przeznaczonej dla dziewcząt pochodzących z ortodoksyjnych domów żydowskich. Dziadkowie Szulamit są zagorzałymi hasydami, również rodzice starają się trzymać zasad hasydyzmu. Ustrzyki znajdują się w grupie miast galicyjskich, w których mieszka wielu wyznawców tego odłamu judaizmu. Hasydyzm był innowacyjnym ruchem religijnym o charakterze mistycznym, poszukującym w tradycji żydowskiej nowych dróg służby Bożej. W drugiej połowie XVIII wieku rozpowszechnił się w hasydyzmie cadykizm, wiara w nadprzyrodzone możliwości cadyka, przywódcy wspólnoty. Cadykom przypisywano umiejętności pośredniczenia między ludźmi a Bogiem oraz zdolności czynienia cudów. Mają oni swój dom modlitwy i są dość hermetyczną grupą. Niektórzy młodzi jednak chcą żyć inaczej. Nie umieją sprostać wymaganiom religijnym i szukają własnej drogi. Szkoła zaczęła działać w miasteczku po I wojnie światowej i mieściła się prawdopodobnie tam, gdzie w czasach PRL-u stała drukarnia, przy głównej ulicy miasta. Zrazu uczono w niej jedynie Tory i wszystkiego, co bezpośrednio związane z religią starozakonnych. Jednak z czasem, mniej więcej w połowie drugiej dekady XX wieku, wprowadzono do programu, choć nie bez oporów, także historię, geografię i język polski. Mądrzy Żydzi w końcu zrozumieli, że ich córki powinny rozszerzyć horyzonty myślowe poza religię, by w dorosłości mogły sprawniej funkcjonować i wspierać mężczyzn w prowadzeniu interesów handlowych. Oprócz placówki dla dziewcząt w miasteczku działała też od dawien dawna Heder, szkoła dla chłopców. Niekiedy rodzice narzekają na niski poziom nauczania i decydują się zapisać synów czy córki do polskiej szkoły. Nie jest łatwo. W wieloetnicznej grupie, w której dominują młodzi Polacy, żydowscy rówieśnicy są często wyśmiewani. Również Ukraińcy nie szczędzą im werbalnych bądź fizycznych razów. Żydek, Żydłeczka – to nie są ciepłe zdrobnienia, ale słowne wyzwiska, które mają poniżyć i pokazać słowiańską wyższość. Żydek to ktoś, kim można pomiatać, z kogo można drwić i komu można bez konsekwencji przyłożyć. Albo obciąć kosmyki włosów. Takie zabawy urządzane są zarówno w szkole, jak i poza lekcjami. W ubikacji, w piwnicy czy w ulicznym zaułku. Żydek dostaje po głowie, żeby zapamiętał, kto tu rządzi. Zdarza się, że dorośli reagują, składane są nawet skargi do policji, ale zwykle sprawa nie ma dalszego biegu. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że z powodu niewielkiej szkodliwości społecznej czynu. Bo jaka to szkodliwość, jak jeden chłopak trochę poszturcha drugiego? W ten sposób stróże prawa dają ciche przyzwolenie na kolejne ataki. I choć nikt jeszcze publicznie nie wypowiada słowa antysemityzm, to jest ono obecne w przestrzeni. Krąży po ulicach, kryje się w budynkach. Czasami przeradza się w brutalne czyny. W szkole to niby igraszki. Lecz i gdzie indziej, w tartaku, rafinerii bądź innym miejscu, wrogie wobec Żydów akty zdarzają się coraz częściej. Sprawcami są i Polacy, i Ukraińcy. Ci ostatni nawet bardziej ochoczo występują przeciwko wyznawcom religii mojżeszowej. Bywają wyrywni i nie szczędzą pięści. W pełni pokażą tę niechęć kilkanaście lat później, gdy z radością będą witać wkraczające do Ustrzyk niemieckie oddziały. Na razie jest jeszcze względnie spokojnie. Szulamit nigdy nie przekroczy progu reprezentacyjnego budynku w centrum Ustrzyk, wzniesionego na początku lat 20. XX wieku, gdzie współcześnie mieści się liceum ogólnokształcące. Ale wielokrotnie będzie go mijać w drodze na targ, do synagogi lub do miejsca, w którym popołudniami uczy się wraz z koleżankami tego samego wyznania. Dodatkowo podejmie praktyczną naukę krawiectwa i wkrótce dostrzeże, że w tej materii ma nieprzeciętny talent. W jej małych dłoniach igła i nitka będą tańczyć tak, jak im zagra, czym uraduje zatroskaną o przyszłość córki matkę. To dla niej uszyje pierwszą sukienkę i sama się zdziwi, że nie będzie musiała robić prawie żadnych poprawek. Nie wiadomo, czy dziewczyna uczy się zawodu w Beis Jakow. To możliwe, ale równie prawdopodobne, że chodzi na kurs prywatny bądź też przez jakiś czas przebywa w szkole państwowej o profilu rzemieślniczym. Tak czy inaczej, kształci się i zapewne uzyskuje dyplom. Przypomni o tym kiedyś Maria Dziurzyńska. Do lat 30. mieszkanka Ustrzyk Dolnych. Napisze, że Salomea oprzywała nad Strwiążem wszystkie elegantki. Widywała ją w miasteczku i sama niekiedy korzystała z jej usług. Młoda Żydówka nie miała własnego zakładu z szyldem nad drzwiami, ale ojciec wygospodarował dla niej miejsce w domu. Przychodziły do niej zamawiać ubrania miejscowe kobiety, głównie Polki. Zdarzało się i tak, że dziewczyna sama obchodziła domy i tam zdejmowała miarę na suknie czy garsonki. Nie wiemy o młodości Salomei nic więcej. Co robiła w wolnym czasie, z kim się przyjaźniła, jakie lubiła kwiaty i czy gorliwie, jak ojciec i matka, modliła się w synagodze. Czy zwykle przestępowała kamienny próg tej głównej, usytuowanej w południowej pierzei rynku, czy mniejszej, zlokalizowanej w jego północnej części? Obecnie tę drugą można zobaczyć już tylko na nielicznych fotografiach. Zburzono ją w latach 70. XX wieku. Niemal naprzeciwko, jeszcze w latach 90. stał drewniany dom, w którym do 1941 roku mieszkały dwie rodziny żydowskie. Ich nazwiska nie są znane, nie wiadomo też, czy ktokolwiek z tych ludzi ocalał. Parterowy budynek z gankiem i poddaszem miał otwierany dach. Właściciele uchylali jego połacie za pomocą specjalnego bębnowego kołowrotu i przymocowanych powrozów. Taką operację wykonywało zwykle co najmniej dwóch mężczyzn. Otwór w dachu uchylany był zawsze w żydowskie święto Sukkot, obchodzone przez 7 dni na przełomie września i października. Święto to upamiętnia wyjście Żydów z Egiptu, 40-letnią wędrówkę przez pustynię do Ziemi Obiecanej i związaną z tym konieczność mieszkania w namiotach. Polacy nazywali te dni kuczkami. Miejsce do świętowania, czyli kuczka, musiało mieć co najmniej 3 ściany z naturalnego budulca oraz otwierany fragment dachu, żeby można było przezeń obserwować niebo. Takie domy stały wtedy w wielu miastach i miasteczkach. Kiedy Niemcy wypędzali z nich Żydów, zwykle równali z ziemią także zabudowę. Budynku w ustrzyckim Górnym Rynku z jakichś powodów jednak nie ruszyli. Dziś można go w całej okazałości oglądać w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. W tym domu przed wojną mogła bywać Salomea, bo szyła również dla żydowskich kobiet. Ludzie, którzy tam wówczas mieszkali, nie musieli nawet wychodzić na zewnątrz, by usłyszeć modlitwy dobiegające z pobliskiej synagogi mniejszej. Podobnie mieszkańcy wielu niskich, wynędzniałych chałup po drugiej stronie rynku, nieopodal obijającego się o skarpy Strwiąża, pośród których górowała wysoka na 2 piętra bożnica. Mimo to opuszczali swoje kwatery, pokonywali pył lata, błoto jesieni i w świętych murach zanosili błagalne prośby do Boga. Ale to było dopiero jakiś czas po pierwszej wojnie i odbudowie niemal całkowicie zburzonej przez pociski synagogi. Widać ją w ruinie na wykonanym przez anonimowego fotografa zdjęciu. Lata później budynek jeszcze urośnie i wypięknieje, stanie się dumą miejscowych wyznawców religii mojżeszowej. Obraz przybytku z lat 20. narysuje ołówkiem miejscowy artysta. Świadkami tego będą zaciekawieni przechodnie, nieczęsto widujący młodego malarza pracującego w plenerze. Z czasem okaże się, że wykonał całą serię ważnych historycznie i przejmujących rysunków, na których uwiecznił budynki i ludzi. Eugeniusz Waniek, późniejszy profesor Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, odegra znaczącą rolę w dokumentowaniu codzienności peryferyjnej mieściny. Zatrzyma w czasie dni naznaczone strachem i śmiercią. Z ukrycia wykona szkice ludzi prowadzonych na egzekucję. Zobrazuje również burzenie żydowskich osiedli wokół rynku. Kiedy turysta będzie przemierzał ustrzyckie ulice i zaułki, nigdzie nie znajdzie informacji, że w tym czy innym miejscu stały żydowska piekarnia, sklep spożywczy, zakład szewski. Nie zdoła wyszukać takich zapisków w przewodnikach, na mapach czy w wielkogabarytowych tablicach informacyjnych. Jeśli spacerowicz będzie dociekliwy, może dowie się co nieco od lokalnych historyków. Chociaż i oni przyznają, że ich wiedza jest ograniczona, głównie z uwagi na skąpość zapisów, relacji ustnych, a także powojenne przetasowania graniczne. Wszystko to przyczyniło się do znaczącego uszczerbku wiedzy o sztetlu nad Strwiążem. Paradoksalnie więcej wiadomo o tym, co działo się tu w XVII i XIX wieku niż później. Dotyczy to również wielu innych pobliskich miejscowości, będących raz po jednej, raz po drugiej stronie granicy polsko-sowieckiej. Po latach potomkowie Żydów ocalałych z zagłady, bądź tych, którzy wyjechali z Polski jeszcze przed II wojną światową, zaczną przyjeżdżać do kraju przodków w poszukiwaniu dokumentów. Ich wizyty w urzędach wzbudzą zaciekawienie, tu i ówdzie nawet większe zainteresowanie, ale szafy i szuflady nie odkryją przed nimi interesującej zawartości. Jedyne, co będą mogli zrobić, to odwiedzić miejscowy cmentarz i spróbować odczytać zachowane na stelach inskrypcje. Niektórym się poszczęści, natrafią na groby pochowanych tutaj krewnych. Inni nie znajdą nawet fragmentu kamienia. Ale na razie jest jeszcze jak dawniej. Wieloletnie miasteczko nie różni się prawie niczym od sąsiednich, oddalonych od siebie o 20-30 kilometrów. Wszędzie w nich słychać od rana uliczny rejwach i stukot końskich kopyt. Z podwórzy dobiegają odgłosy rutynowych zajęć w stolarniach, kuźniach i rymarniach. A dzieci w drodze do szkoły rzucają kamienie z mostu do rzeki, czym płoszą gniazdujące przy jej brzegach dzikie kaczki. W sklepach mieszają się towary i języki. Iwan i Jan rozumieją się niezależnie od używanego w danej chwili. Ale żeby pojąć, co mówi Szmul, muszą go poprosić, by przeszedł z jidysz na słowiański. Jeszcze większa plątanina słów i zdań, przetykanych niekiedy przekleństwami, odbija się od ścian jednej czy drugiej gospody. Kwaśny zapach beczkowego piwa wypełnia duszne wnętrze. Od progu czuć kiszoną kapustę i śledzie, a gęsty dym spalonych przy ławach papierosów ogranicza widoczność. Wisi pod sufitem, zalega w kątach, nad stołami i uchodzi częściowo na zewnątrz jedynie wtedy, gdy kolejny spragniony trunku klient otworzy na chwilę drzwi wejściowe. Zwłaszcza w środę, dzień targowy, w szynkach aż roi się od mężczyzn. Rankiem załatwiali interesy między kramami, sprzedawali, kupowali. A teraz przy wódce rozlewanej do szklanek, z pozbawionych laku smukłych butelek, ostatecznie zawierają transakcje. W tym czasie pod tętniącym wciąż bazarze kręcą się przekupki. Zachwalają oferowane przez siebie artykuły. Te wszystkie świecidełka, koraliki, grzebyki, spinki, dziesiątki drobiazgów. Ale też buty, spódnice, chustki. Prawie zawsze potrafią być przekonujące, a najbardziej niezdecydowanych zachęcają trzymanym w koszyku pod serwetą samogonem. Szklaneczka spożytego pod chmurą trunku, przegryziona wyciągniętym wprost ze słoja kiszonym ogórkiem, potrafi zmiękczyć serca nawet najbardziej twardych mężczyzn. Nieco dalej, na rozległym płaskim jak stół placu, przeciągłe odgłosy bydła prują powietrze i wdzierają się nachalnie do uszu. Ustrzyki dolne słyną z targów rogacizną, konkurują w tym z lutowiskami i baligrodem. Targi te są tak popularne, że przybywają na nie handlarze nawet z Zakarpacia, ludzie mówiący w niezrozumiałych niekiedy ruskich dialektach, ale też po madziarsku i rumuńsku. Mimo to wszyscy umieją się porozumieć, pieniądze krążą z rąk do rąk, gorzałka leje się litrami. Im jej więcej, tym silniejsze emocje. Ludzie przekrzykują się nawzajem, raz się śmieją, innym razem w gniewie przeklinają. Zdarza się, że bardziej krewki chłop, który poczuje się oszukany, nie zachował miaru i ruszy z pięściami na kogoś, kto tylko wydawał się uczciwy. To mogli być Rusin, Polak albo Żyd. Nacja nie ma tu nic do rzeczy, choć wtedy, jak zresztą wcześniej i później, to Żydom będzie się przypisywać szczególną skłonność do naciągania klientów. Na tym podłożu, lecz przecież nie tylko, zacznie kiełkować i dojrzewać antysemityzm. W setkach miast i wsi II Rzeczypospolitej przybierze on różne rozmiary, ale wszędzie zacznie karmić się niechęcią, zawiścią i nienawiścią, a słowa przejdą w czyny. Obraz jesiennego targu w miasteczku nad Strwiążem przywołuje, sięgając pamięcią do lat chłopięcych, Witold Mołodyński. Szliśmy gęsiego, zygzakami, pomiędzy wozami załadowanymi przeróżnymi wyrobami z drewna, tkanin, blachy i skór. Najwięcej wozów było z ziemniakami, kapustą i workami ze zbożem. Z górnej pierzei rynku można było od czasu do czasu ogarnąć wzrokiem pomiędzy wozami całe to mrowie, ludzi, koni, nierogacizny i drobiu w wiklinowych klatkach. Zapach kapusty mieszał się ze smrodem końskiego łajna. Kwik świń z beczeniem baranów, skrzeczenie kur z gęganiem gęsi. Przy końcu rynku grupka młodzieży skupiła się wokół kataryniarza, który kręcił korbą osadzoną w drewnianej skrzynce. Z niej właśnie dobywała się muzyka. Po drugiej stronie rynku było trochę zagęszczenia z wyrobami z drewna. Pełno beczek na kapustę, cebrzyków do dojenia krów, maselniczek, stępek, wyżymaczek do bielizny, stolnic, taboretów, stolików, bambetli, a nawet rozkładane całe łóżka i komody rzeźbione. Za tym światem meblarsko-kołodziejsko-użytkowym było kilka wozów z zabawkami z drewna. Podobne sprzedawano też z płachty rozłożonej wprost na ziemi. Były fujarki, koziki, konie na biegunach, a także prawidła i kozły do ściągania butów z cholewami. Popołudniowa pierzeja rynku miała drewnianą zabudowę z szerokimi bramami, w których mieściły się jeszcze jakieś dodatkowe sklepy żydowskie, magazyny, hurtownie, jadki mięsne, no i mieszkania. Wzdłuż całej zabudowy rozsiadły się przekupki sprzedające przeróżne drobiazgi, ale również owoce, bób, groch, fasole, kukurydze. Siedziały ze swoim zachwalanym towarem na taboretach tak niskich, że ledwo widocznych. Dalej na straganach wisiała biżuteria, za nią mydła, kremy, a nawet lepy na muchy. Przed zmierzchem, gdy place targowe i przyległe uliczki opustoszeją, służby miejskie zaczną sprzątanie. Zamiotą odpady, zgarną zwierzęce łajno, a wodą z miejskiej studni zmyją plamy zasychającej krwi. W opracowanych w latach 90. wspomnieniach Maria Dziurzyńska maluje piórem ustrzyki dolne, jak gdyby przemieszczała się ulicami i zatrzymywała na chwilę w miejscach szczególnie wartych zapamiętania. Być może są to też relacje widziane z balkonu rodzinnego domu, jedynego nieżydowskiego w południowej części rynku, skąd roztaczał się widok na centrum, a z drugiej strony budynku na linię kolejową, rzekę i pobliskie zabudowania. Współcześnie z okien na piętrze widok jest mniej przejrzysty. Drzewa i nowe kamienice zmieniły krajobraz, ale wtedy w międzywojniu bez przeszkód dostrzegalne były okopisko, jak zwyczajowo nazywano cmentarz żydowski, i prowadząca do niego stroma ścieżka, podziurawiona kopytami zwierząt pędzonych codziennie na przyległe pastwiska. Na niemal łysym jeszcze wzgórzu wejścia na cmentarz od strony zachodniej stał drewniany domek na kamiennej podmurówce z dwuspadowym dachem, w którym to domku Żydzi prawdopodobnie przetrzymywali narzędzia grzebalne i w którym mogli się przygotować do pochowania zmarłej osoby. Nie przetrwało jego zdjęcie, jeżeli w ogóle istniało, ale utrwalił go w 1939 roku na trzech rysunkach ołówkiem wspomniany Eugeniusz Waniek. Jest to chyba jedyne istniejące odwzorowanie tego skromnego, lecz ważnego dla Żydów budynku. Dzięki fotografii wiadomo, gdzie stał, choć próżno szukać po nim najmniejszego nawet śladu. Według Mendla Matityahu, przedwojennego mieszkańca miasta, tenże obiekt miał nieco inne przeznaczenie. Podaje on w pisemnej relacji, że był to ochel, w którym znajdowały się groby trzech ustrzyckich rabinów z tej samej rodziny, ojca, syna i wnuka. Ale nikt inny już nie potwierdził tej informacji. Pewne jest jedynie, że budynek przetrwał do wybuchu wojny. Czy później zburzyli go Niemcy, czy został rozebrany przez Sowietów bądź Polaków, pozostaje tajemnicą. O ścisłym centrum Dziurzyńska pisze. Rynek na początku XX wieku był rozległym szutrowiskiem, przez które środkiem biegła droga z dwoma fosami po bokach. Spływała tędy woda deszczowa i gnojownica. Sensem istnienia tego rynku były cotygodniowe targi, na które zjeżdżały dziesiątki fur. Dowożone były do miasta wszystkie produkty rolne. Był taki zwyczaj, że po udanym targu chłopi udawali się na posiłek i popitek do licznych w rynku traktierni i piwiarni. Mendel Matityahu wspomina: mimo że ludność żydowska nie pracowała w rafineriach ropy naftowej, potrzeby tamtejszych robotników były dla Żydów miejskich źródłem utrzymania w handlu i rzemiośle. Na początku XX wieku miasto liczyło już 1500 mieszkańców. Centrum handlowe znajdowało się w sercu miasta. Miało kształt placu i nosiło nazwę Der Ring, pierścień. To tam osiedlali się handlarze. Na zachód od niego zlokalizowani byli potomkowie rzemieślników. Byli to Żydzi o bystrym spojrzeniu, choć bardzo prości i niezwiązani z hasydyzmem. Większość z nich należała do organizacji Ręka Pionierów Faryńskich i w szabat studiowała w stowarzyszeniach Ein Yaakov. Na południowy zachód od tej dzielnicy mieszkali potomkowie rodzin handlarzy z towarami z wiosek regionu. Byli bardzo spostrzegawczymi Żydami i hasydami rabina z Beldes, Bełza, i rabinów należących do tej gałęzi. Czy wśród handlujących był również Itzhak Leiner? Zapewne tak, skoro skupował i sprzedawał zboże. Czy po transakcji zwyczajowo, jak inni, zachodził do szynku? Można przypuszczać, że jako bogobojny Żyd omijał takie miejsce. A jeśli już przekraczał próg gospody, to nie po to, żeby pić, lecz po to, by zaimprowizować interes. Mógł unikać, jak wielu Żydów, zbyt zażyłych relacji z Polakami i Ukraińcami, ograniczając je tylko do spraw zawodowych. Ze swoimi trzymali zwykle także dwaj synowie Itzhaka, Mendel i Herschel. Za to Szulamit, z racji wyuczonej profesji, miała regularne kontakty z chrześcijanami. Przyjdzie czas, że staną się oni dla niej jedyną możliwą drogą do ocalenia. Z okna kamienicy Dziurzyńskich, którą zewsząd ciasno otaczają żydowskie budynki, widać jak na dłoni tory kolejowe. Dwa razy dziennie sunie po nich pociąg z Zagórza do Przemyśla i dalej aż do Lwowa. Zbudowany w 1872 roku fragment pierwszej węgiersko-galicyjskiej kolei żelaznej łącznie miała 266 km i 300 metrów. Łączyła Budapeszt z twierdzą Przemyśl i Lwowem. Jest najlepszą drogą komunikacyjną dla bogatych i biednych. Wszystkie wagony wyposażone są w drewniane siedzenia, ale w pierwszej klasie czekają trzyosobowe przedziały wyściełane miękkim czerwonym pluszem, a w klasie drugiej czteroosobowe z kanapami w zielone paski. Smolistą lokomotywę obsługują na zmianę najlepsi w okolicy maszyniści. Skład wprawdzie nie jedzie szybko, może 40 km na godzinę, ale kręta trasa wymaga szczególnej uwagi. Przy istniejącym do dzisiaj po austriackim budynku dworcowym podróżni czekają na pociąg. Za chwilę wszyscy usłyszą przeciągły gwizd, który odbije się od wzgórz, a potem zajmą miejsca w wagonach i podążą do Chyrowa, do Bromila. Wszędzie tam mają sprawy do załatwienia albo chcą się dostać stamtąd dalej, na północ czy też wschód kraju, gdzieś w Czarnochorę, na zasłużony wypoczynek. Takim składem ciągniętym przez wielką lokomotywę podróżują też niekiedy Leinerowie. Całkiem możliwe, że przed laty tym samym pociągiem pokonali trasę z rodzinnego Sambora do Ustrzyk Dolnych, by osiąść tu na stałe. Skoro Itzhak jest znanym, nie najgorzej sytuowanym przedsiębiorcą, to ma szerokie kontakty handlowe w regionie i musi je rozwijać. Bywa więc we Lwowie, Drohobyczu i Borysławiu, gdzie przez kilka dni z rzędu załatwia interesy, na koniec robi spisane przez żonę na kartce zakupy i wraca z pełnymi walizami. Tutaj w domu nad płynącym wartko strwiążem Gitel wyciąga po kolei prezenty. To dla Mendla, to dla Herschela, to dla Szulamit. Jest też coś dla żony i matki. Z żadnej podróży, nawet krótkiej, nie można wrócić z pustymi rękami. Byłaby to oznaka braku miłości do najbliższych i skupienia się wyłącznie na kwestiach biznesowych. Do pociągu na stacji w Ustrzykach wsiada czasami też Szulamit. Podróżuje do pobliskich miasteczek, najpierw z rodzicami, potem już sama lub w towarzystwie koleżanek. Lubię odwiedzać tamtejsze sklepiki, przechadzać się po targowiskach i zaglądać do każdego stoiska. Bywa, że wracają z niczym, jedynie ze świeżym doświadczeniem mile spędzonego dnia, ale zdarza się, że kupują upatrzone drobnostki. Chustkę, broszkę bądź inny przedmiot pożądania. Dziewczyny chcą się podobać, nie żałują więc uzbieranych złotówek na wymarzone zakupy. Przy takiej okazji zawsze odwiedzają też jakąś cukiernię. Zniewalający zapach ciastła skocze nozdrza już z daleka, zwłaszcza gdy wiatr wieje w twarz i wabi tych, którzy nie potrafią oprzeć się pokusie. W słoneczne popołudnia nastolatki siadają przy stoliku na zewnątrz, pod rozłożystymi lipami czy kasztanowcami, śmieją się, obgadują innych ludzi i łapczywie smakują wiktuały. Potem już nasycone biegną na stację kolejową, by zdążyć na ostatni pociąg powrotny. A w drodze wciąż oblizują usta i obiecują sobie, że następna wycieczka będzie jeszcze lepsza. Jeśli tylko matka i ojciec pozwolą, jeśli zdołają wysupłać ze swoich pończoch parę groszy. Jakiś czas później Szulamit wybierze się nieco dalej. Zacznie pracować jako krawczyni w Drohobyczu. Nie wiadomo, jak długo tam zostanie, gdzie zamieszka, z kim się zaprzyjaźni, czy będzie w obcym miejscu szczęśliwa, czy przygnębiona. Nic nie wiadomo o jej pobycie w grodzie Brunona Schulza, oprócz tego, że pewnego dnia wysiądzie na tamtejszym dworcu i pójdzie z walizką pod wskazany adres. Czy właściciel pracowni krawieckiej, a może zakładu państwowego, doceni jej zręczne dłonie i niezwykle jak na młody wiek umiejętności? Uczciwie będzie płacił pensję? Ona awansuje? A może zostanie tylko jedną z wielu szeregowych szwaczek wciśniętych za blat maszyny w kącie długiej hali? Co będzie szyła? Dla kogo? Z jakich materiałów? Modne w epoce stroje dla panien i kawalerów? Czy tylko wytwarzane od sztancy ubrania dla żyjącej w galicyjskich sztetlach, miastach i zabitych deskami wsiach szarej masy, której nie stać na kupowanie lepszego przyodziewku? A może także dla pracujących w tutejszych i pobliskich rafineriach i kopalniach ropy naftowej niezliczonych robotników, których uniformy zbyt szybko się przedzierają i plamią tak intensywnie, że nie sposób ich wyprać. Jak dziewczyna będzie spędzać popołudnia i wieczory? Samotnie w ciasnej stancji, z wąskim łóżkiem przykrytym cienką kapą i z oknem na brudne podwórze? Czy wśród nowych znajomych, tak samo rzuconych przez los do obcej miejscowości? Pójdzie czasami do kina na potańcówkę, zajrzy do synagogi? Czy z tęsknoty napisze jeden, drugi list do matki i utwierdzi ją w przekonaniu, że nie powinna o nic się martwić? To całkiem możliwe. Dziewczyny chętniej sięgają po pióro niż męscy rówieśnicy. Zwykle po 3-4 dniach taki list dotrze do Ustrzyk Dolnych, a tam znany wszystkim listonosz, zawsze nienagannie ubrany, zaniesie go pod wskazany adres. Kiedy zapuka i otworzą się przed nim drzwi, wypowie z uśmiechem powtarzane codziennie po wielokroć słowa: do rąk własnych, do uczy jasnych, czy śpi, czy leży, oddać należy. Gitel niecierpliwie rozerwie kopertę zadresowaną do niej niewyrobionym jeszcze dziewczęcym pismem i przeczyta o codzienności córki. Być może Szulamit skreśli list na kartce z papeterii kupionej w sklepie, a może na zwykłej, kratkowanej, wyrwanej z zeszytu. Ale słowa mają tę samą wagę. Papier jest nieistotny. Napisze o tym, że jest jej dobrze, że ma dużo znajomych i nieźle zarabia. Czy o tym, że nieustannie tęskni i liczy dni, kiedy na stałe wróci do domu. To wyłącznie przypuszczenia, chociaż znajdują potwierdzenie w zachowanych w archiwach listach innych dziewcząt mieszkających z dala od rodziny. W internatach i na stacjach, uczących się bądź pracujących. Zawarte w nich słowa przesycone są smutkiem, lecz także nadzieją na szybkie spotkanie. W połowie lat 30. Drohobycz liczy około 40 tysięcy mieszkańców. Jak każde miasto Galicji, stanowi mozaikę religii, kultur i języków. Większość ludzi pracuje w 5 rafineriach i przy niezliczonych w tym rejonie szybach naftowych. Jeszcze dość prymitywnych, w których wypadki śmiertelne są codziennością. Nie odstrasza to kolejnych robotników, którzy zajmą miejsca po zmarłych i tak samo jak oni w każdej godzinie ryzykują życie. Nie mają wyjścia. Albo zatrudnią się przy wydobyciu ropy i wosku ziemnego, albo nie będą mieli za co wykarmić dzieci. Bieda wyziera w tym mieście z każdego kąta, ta żydowska, rusińska i tylko w nieco mniejszym stopniu polska. Ale miasto mimo wszystko daje pewne możliwości, dlatego przyjeżdżają tu za chlebem mężczyźni i kobiety z miejscowości oddalonych nawet o setki kilometrów. Martin Polak pisze: Drohobycz był zapyziałym, sennym miasteczkiem, jak dużo innych na wschodniogalicyjskiej prowincji. Nie miał wiele do pokazania podróżnym. Na przedmieściu zawierza grecko-katolicką świątynię świętego Jerzego, drewnianą budowlę w stylu bizantyńskim z trzema ciasno rozmieszczonymi kopułami, gotycki kościół Farny, barokowy klasztor Bazylianów i prostokątny rynek ze skromnymi, jednopiętrowymi budynkami, który każdej wiosny zamieniał się w nieprzebytą kałużę żółtego błota. Po tym rynku przechadzali się w niedzielne popołudnia tutejsi mieszczanie, brudząc buty pyłem lub błotem. Przystawali na krótkie pogawędki ze znajomymi, siadywali na ławkach i rzucali uwijającym się nisko nad ziemią gołębiom zebrane z domu okruchy chleba. Na ławce w rynku siadała zapewne czasami również Szulamit. W zajmowanym przez siebie pokoiku wkładała najlepszą sukienkę, upinała włosy i z torebką w dłoni wyruszała na spacer. Identycznie postępowały inne 18-20-letnie panny, zwykle zbierające się w kilkuosobowe grupki. Tym sposobem unikały nachalnych zaczepek mężczyzn, którzy mieli ochotę poznać dziewczynę, ale nie przejmowali się jej zdaniem w tej kwestii. Któregoś dnia Szulamit opuści Drohobycz i po kilku godzinach podróży otworzy furtkę prowadzącą do domu. Ile ma wtedy lat? Z jakim bagażem doświadczeń wraca? Dlaczego w ogóle decyduje się na ten krok? To jej autonomiczna decyzja, czy też skonsultowana z bliskimi? Pytania błądzą po zaułkach pamięci, próbują znaleźć wyjaśnienie w strzępach usłyszanych wspomnień i jeszcze mniej licznych zapisach, ale wszystkie pozostają bez odpowiedzi. Można jednak przyjąć wersję, że dziewczyna doświadczyła jakichś przykrości i za radą rodziców spakowała manatki. Życie w przemysłowym mieście, nasyconym męskim żywiołem, czyhającymi w bramach złodziejami i sutenerami, mogło stać się nie do zniesienia. A jednak Salomea jeszcze tam wróci. Podróże dalsze i bliższe. Składem kolejowym bądź pierwszym w ustrzykach dolnych autobusem kursującym kilka razy w tygodniu do oddalonego 40 km Sanoka. Pojazd ma 20 miejsc i jedzie ponad godzinę. Droga jest miejscami wyboista. Po deszczu zamienia się w błotnistą, dlatego auto ma wzmocnione podwozie. Nieznany z nazwiska kierowca umiejętnie pokonuje kolejne kilometry. Jeśli ma wolne miejsca, zabiera ludzi z położonych na trasie wiosek. Częściej jednak muszą oni pogodzić się z tym, że do Leska i dalej pójdą pieszo bądź powloką się furmanką. Kiedy pasażerowie autobusu będą już po sprawunkach i z pakunkami ponownie zajmą siedzenia w aucie, by wyruszyć w drogę powrotną, ich mniej szczęśliwi ziomkowie dopiero zaczną mijać rogatki miasta. Właściciel autobusu, Samuel Żupnik, mężczyzna o rudych włosach i piegowatej twarzy, dzięki swojej inicjatywie otworzył przed mieszkańcami miasteczka okno na świat. Z czasem zacznie myśleć o rozszerzeniu oferty komunikacyjnej aż po Rzeszów. Wtedy miasto bardzo odległe, dokąd podróżowało się z co najmniej dwoma przesiadkami, więc 120-kilometrowa trasa zajmowała cały dzień. Samuel mieszka w centrum Ustrzyk Dolnych, w murowanym domu nieopodal torów kolejowych. Jest, jak mawiają miejscowi, szarą eminencją wśród lokalnej wielonarodowej społeczności. Ma chody u władz współcześnie, miał je także za Austro-Węgier. Tak duże, że niektórym Polakom i Rusinom załatwiał odroczenie służby wojskowej w cesarskiej i królewskiej armii, a niekiedy nawet zwolnienie z wysyłki na front po wybuchu I wojny światowej. Samuel, zwany z racji wyglądu rudym, bez skrupułów wręcza łapówki decydentom, czym skutecznie przekonywał ich do odstąpienia od zamierzonych zadań. W ten sposób obrotny przedsiębiorca zyskał szacunek nawet tych, którzy znani byli z niechęci do Żydów. Tuż obok posesji Żupnika wznoszą się domy innych bogatych mojżeszowych, niektóre z kwietnymi ogrodami. Pyszni się też willa Polaka, Romana Lenartowicza, doktora medycyny. W międzywojniu jest on dodatkowo burmistrzem miasta. Zakłada park, wraz z mieszkańcami sadzi drzewa, buduje reprezentacyjną szkołę. Po godzinach pracy w magistracie poświęca uwagę chorym. To lekarz, który zwykle nie odmawia pomocy nikomu, nawet tym, którzy nie mogą za wizytę zapłacić. Często też wsiada na podwodę i udaje się na wieś, by tam leczyć. Choć czasami, gdy wraca z urzędu mocno zmęczony, puszczają mu nerwy i wtedy pacjenci muszą czekać, nie wiedząc, czy zostaną przyjęci. W miasteczku jest też drugi lekarz, Włodzimierz Hukiewicz, Ukrainiec. Również do niego ciągną liczni pacjenci i on także, jak wspomniany kolega po fachu, nie dzieli ich ze względu na wyznanie czy narodowość. Jakiś czas później wsławi się wyczynem, którego echo rozbrzmi daleko poza Ustrzyki i zadziwi nawet najodważniejszych. Dzisiaj, podczas przechadzki ulicami miasta, można wstąpić na jeden czy drugi cmentarz i odwiedzić groby obydwu medyków. Ten Lenartowicza, widoczny z drogi prowadzącej je w głąb Bieszczadów, usytuowany niemal naprzeciwko sanktuarium Maryjnego przy ulicy Jasień, wyróżnia się wielkością oraz stylem pośród setek innych nagrobków. Ten Hukiewicza na cmentarzu w centrum miasta przy ulicy Szkolnej jest znacznie skromniejszy i trudny do odszukania w gąszczu innych mogił. Ale cierpliwym w końcu się uda. Kilkaset metrów dalej, za Strwiążem, między obecnymi budynkami szkolnymi, stał dom rodzinny Wanieków. Eugeniusz, wspomniany artysta-malarz, wychował się w nim wraz z bratem i siostrą. Ich ojciec był drogomistrzem, matka uczyła gry na fortepianie i języka francuskiego. Na lekcje uczęszczały panny i kawalerowie z zamożniejszych rodzin. Z czasem opuszczali Ustrzyki, by szukać lepszej przyszłości w głębi kraju, lecz regularnie odwiedzali pozostawionych krewnych, a na starość spisywali nostalgiczne wspomnienia z międzywojnia. Ich strzępy ukazywały się potem w lokalnych periodykach. Niewykluczone, a nawet prawdopodobne, że dom Wanieków odwiedzała także Żydówka Szulamit, przez Polaków nazywana Salomeą. Być może ojciec, znany kupiec, nie pożałował pieniędzy i wysłał córkę na naukę obcego języka, by w ten sposób pomóc jej rozszerzyć horyzonty. Po dekadach potomek rodziny z niejakim zdziwieniem stwierdzi, że jego matka całkiem nieźle rozmawia po francusku, ale z niewiadomego powodu nie zapyta jej, kiedy i gdzie opanowała tę umiejętność. A gdy wreszcie przyjdzie mu to do głowy, będzie już za późno. Jeśli rozłożyć nieliczne zachowane fotografie przedstawiające międzywojenne Ustrzyki Dolne, z poszukłej bądź wyblakłej i popękanej powierzchni wyłoni się dość przygnębiający obraz. Zwłaszcza na zdjęciach wykonanych przez anonimowego fotografa w trakcie i tuż po zakończeniu I wojny światowej. Nie oszczędzono niemal żadnego rejonu miasteczka. Po rafinerii Mojżesza Frankla zostały kamienie, wzdłuż głównej ulicy zburzone w połowie lub doszczętnie kamienice. XIX-wieczna synagoga wygląda tak, jakby spadły na nią dziesiątki bomb. Przez nieistniejący dach i puste okna wlatują rozkrzyczane ptaki. Uprawiają akrobatykę w pozbawionym wyposażenia wnętrzu i ponownie wzbijają się w niebo. W opłakanym stanie są też inne budynki wokół rynku. Wśród nich sporych rozmiarów mykwa, ale mimo wszystko po pewnych naprawach nadają się one do użytku. W kierunku północno-wschodnim stosunkowo najlepiej prezentuje się neogotycki kościół z 1911 roku. Ma nieco pokiereszowane ściany zewnętrzne, tu i ówdzie widać ślady po pociskach i odłamkach, ale poza tym trzyma się twardo. Niewiele gorzej ma się cerkiew grecko-katolicka z 1847 roku. Nie zachowało się zdjęcie świątyni z tego okresu, ale gdyby uległa choć w połowie takim zniszczeniom jak bożnica, zostałby tego ślad w relacji duchownego lub wiernych. Kilka lat później Ustrzyki zagoją rany, choć po drodze Polacy staną jeszcze do walki z dążącymi do niepodległości Ukraińcami. Dotychczasowi sąsiedzi zewrą się ze sobą na śmierć i życie. Potem, mniej więcej od 1920 roku, miasto zacznie żyć jakby od nowa. Żydzi podniosą z ruin największą synagogę. Zniszczone wcześniej domy i budynki publiczne zostaną odnowione, a na gruzach tych, których nie da się już odbudować, powstaną inne. Doktor Roman Lenartowicz i wieloetniczni radni miejscy zdecydują o przyspieszeniu rozwoju Ustrzyk. Rafineria będzie pracować odrębnym rytmem. Zwiększy nawet liczbę zatrudnionych do 500 osób, ściągnie chętnych do pracy w pobliskich kopalniach.